Dzień dobry, w ten upalny dzień mówi Państwu Dorota Niebrzydowska w audycji Masz Prawo. No tematy może takie nawet trochę wakacyjne, bo dlaczego by nie pojechać na wakacje z ZUS-em, a jak to zrobić, to o tym zaraz powiemy. Dziś moimi Państwa gośćmi są pani Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny i Katarzyna Wróbel, naczelnik Wydziału Zasiłku Białostockiego ZUS-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od tego, na wakacje z ZUS-em da się? Albo za pieniądze ZUS-u. O, tak.
Za pieniądze ZUS-u, tak.
Czyli ale za nasze własne.
Czy będą to takie wakacje, trudno powiedzieć. Owszem, funkcjonuje coś takiego jak rehabilitacja lecznicza w związku z prewencją rentową. Jest to szumnie nazywane sanatorium, dlatego każdy myśli, że można tam się wybrać, pojechać, odpocząć troszeczkę rehabilitacji.
Do koło brzegu na przykład.
Też mamy jak najbardziej tam podpisaną umowę z ośrodkiem. Ale to nie wszystkich niestety dotyczy. Takie osoby, które chorują i są zagrożone tym, że mogą stać się rencistami, to właśnie te osoby mogą skorzystać z takiej rehabilitacji. Nie mogą być to emeryci, żeby od razu na wstępie to wyjaśnić. Muszą być to osoby ubezpieczone. Osoby, które bądź pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, bądź też pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub po prostu pracują. Mhm. Albo też prowadzą działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacają składki. Jeżeli ich stan zdrowia jest na tyle zły, że czują po prostu, że może to się skończyć niestety rentą z tytułu niezdolności do pracy. Warto właśnie z takiego pobytu sanatoryjnego skorzystać, żeby poprawić swój stan zdrowia i żeby tą możliwość przejścia na rentę odsunąć w czasie, bądź w ogóle się tego pozbyć i właśnie wyjechać do sanatorium i dalej pracować.
Ale pani rzecznik, to nie nasze samopoczucie tutaj decyduje, prawda? To znaczy, no pewnie jest pierwszym symptomem do tego, żeby się zainteresować być może taką formą rehabilitacji, jaką jest sanatorium ZUS-owskie, ale to akurat nie nasza decyzja, że przychodzimy do ZUS-u i mówimy, słyszałem, chociażby po naszej audycji przyjdą teraz interesanci i powiedzą, słyszałem w Radiu Białystok, można z ZUS-em wyjechać do sanatorium, po prostu czuję się źle, potrzebna mi jest rehabilitacja.
Z ZUS-em do sanatorium można wyjechać na wiele różnych sposobów. Możemy sami poprosić lekarza prowadzącego, leczącego nas o to.
Czyli ktoś musi nas jednak skierować trochę.
Tak, lekarz po przebadaniu nas, po sprawdzeniu, czy nasz stan zdrowia kwalifikuje się do pobytu właśnie w sanatorium z ZUS-u, wypisze nam odpowiedni formularz i wówczas na podstawie wniosku, który będzie oczywiście trzeba złożyć w ZUS-ie, będzie można skorzystać z tego pobytu. Może to się odbyć jeszcze w inny sposób. Możemy być na zwolnieniu lekarskim i lekarz podczas wystawiania, dajmy na to, kolejnego zwolnienia lekarskiego stwierdzi, że właśnie taka rehabilitacja jest dla nas zalecana i warto by było skorzystać z tego 3-tygodniowego, dokładnie 24-dniowego pobytu w sanatorium. Może być to również osoba, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ona również może wyjechać na taki pobyt leczniczy, a także jeżeli ktoś zostanie zaproszony do nas na kontrolę zwolnienia lekarskiego, podczas takiej kontroli też może dostać skierowanie do sanatorium.
Czyli pierwsze kroki kierujemy do lekarza rodzinnego. Nie mówię tu o tych, którzy akurat przebywają na zwolnieniach, bądź też przebywają na jakichś długich zasiłkach rehabilitacyjnych, czy też korzystają już z tego rodzaju świadczeń, tylko o takich zwykłych pracownikach, którzy być może są po prostu zmęczeni. Ale czy się każdy na coś tam się leczy? No, generalnie.
Przeważnie. Największe nasze dolegliwości to jest przede wszystkim kręgosłup, czyli wszelkie narządy ruchu. I tutaj w tym kierunku mamy uruchomionych bardzo wiele różnych ośrodków, w związku z tym naprawdę gama jest ogromna, a to jest najczęstsza nasza dolegliwość.
Czyli pierwsza rzecz to wniosek, który wypełnia lekarz pierwszego kontaktu, czyli nasz lekarz rodzinny, tak, może to zrobić. Dołączamy do tego pewnie jakąś historię choroby, bądź też uzasadnienie.
Tak, dokumentację medyczną, którą oczywiście dysponujemy, czy też wypełni nam ją lekarz, czy może mamy jakieś badania jeszcze zrobione, które mogą pomóc w orzeczeniu. Składamy wniosek na naszej sali obsługi klientów w budynku B, na stanowisku zasiłków. Tam to jest przyjmowane, wyznaczany jest termin oczywiście przeprowadzenia badania lekarskiego przez lekarza orzecznika i wówczas lekarz orzecznik stwierdza, czy wszystkie te dokumenty, które zostały przedstawione, kwalifikują taką osobę do pobytu w tym naszym sanatorium i wówczas już uzgadniamy termin, kiedy zostaniemy wysłani na ten pobyt, a także miejsce, gdzie to się odbędzie, bo może się to odbyć w systemie stacjonarnym, bądź też w systemie ambulatoryjnym. Są osoby, które nie chcą wyjeżdżać, chociaż większość przeważnie korzysta z tej możliwości wyjazdu, bo jest to, są to bardzo dobrze zorganizowane ośrodki, ponieważ one również przechodzą pewne kwalifikacje. Nie każdy ośrodek jest przez ZUS
certyfikowany.
Dokładnie tak. A jeżeli ktoś nie chce wyjechać, bo po prostu nie ma takiej możliwości, zdarzają się też sytuacje, że ktoś się opiekuje kimś i nie może zostawić danej osoby na aż całe 3 tygodnie, wówczas korzystają z takiego pobytu na miejscu, gdzie tylko dochodzą na zabiegi i też to trwa 24 dni.
Ten wyjazd taki na 24 dni odbywa się w ramach urlopu, z zwolnienia lekarskiego. W jaki sposób mamy pracodawcy wytłumaczyć, że oto nasza choroba kwalifikuje się do tego, żebyśmy ją w sanatorium troszeczkę odsunęli w czasie, żeby nam nie przeszkadzała w pracy?
Może odbyć się w czasie naszego urlopu, ale jeżeli osoba nie posiada aż takiej ilości urlopu, może to się odbyć również w ramach zwolnienia lekarskiego, więc to już jest wybór każdej osoby, która chce skorzystać z takiego pobytu.
I ta kwalifikacja przez lekarza orzecznika nie musi się odbywać w naszej obecności, tak? Wystarczy, że lekarz przejrzy dokumentację i wtedy stwierdzi, czy też może dojść
często
do takiego...
Często odbywa się w czasie naszej wizyty. Przeważnie jesteśmy zapraszani na taką wizytę do lekarza orzecznika i tam od razu, przeważnie tego samego dnia, ta badana osoba wie, czy już została zakwalifikowana na wyjazd, czy też nie.
I termin wyznacza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy mamy taką listę do wyboru i wedle własnego życzenia tutaj,
wedle
bądź własnego, też ośrodków na przykład,
własnego które
nam
życzenia
pasują.
To byłoby aż zbyt
piękne.
Miłe, ale termin nie jest zbyt długi. Aktualnie, jeżeli nie jest to w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego bądź zwolnienia lekarskiego, bo takie osoby, które przebywają właśnie w takich świadczeniach, mają jednak pierwszeństwo, bo one muszą skorzystać z tego pobytu w czasie pobierania tych świadczeń, to termin osoby pracującej bądź pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy w tej chwili wyznaczany jest na miesiąc wrzesień, październik, więc
no,
uważam,
szybko.
Że jest to bardzo
no,
krótki
termin.
No tak,
z NFZ-u to przecież przynajmniej rok. Musimy poczekać na to, żeby skierowanie do sanatorium otrzymać. No i jeszcze jedna chyba ważna rzecz, jeżeli chodzi o te sanatoria, że jeżeli tam jedziemy się rehabilitować, to mamy się rehabilitować, prawda? Nie traktujemy tego jak wycieczkę krajoznawczą i po prostu pobyt wczasowy.
To na pewno. A przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że taka osoba wybierając się do sanatorium nie pokrywa praktycznie żadnych kosztów. Więc jeżeli godzimy się na taki wyjazd, to też musimy się podporządkować pewnym regułom. I oczywiście cały pobyt w sanatorium jest bezpłatny, a oprócz tego ZUS pokrywa jeszcze dojazd i powrót najtańszym środkiem lokomocji.
I oczywiście mamy tam pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, tak, które powinniśmy odbyć i generalnie przebywać tam właśnie w tym ośrodku wówczas przez te 24 dni. I jeszcze czasami nawet ZUS robi kontrolę, to wiem od zaprzyjaźnionych osób, które korzystały z takiej formy pomocy, ale rzeczywiście jest to forma bardzo, bardzo atrakcyjna dla wszystkich, którzy chcieliby sobie to zdrowie podreperować i jak się okazuje, całkowicie bezpłatna. 22 minuty po 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o sanatorium z ZUS-u, a państwo potraktowali moje słowa bardzo poważnie i to, że powiedziałam, że na wakacje z ZUS-em, no to już nawet pytania dotyczą, czy można z mężem, bądź też z żoną. Pewnie można, tylko czy mąż akurat ma taką samą chorobę, to trudno powiedzieć nam, prawda? A jeżeli chodzi o taki pobyt łączony, no to chyba tylko NFZ. Razem się składa wniosek,
NFZ
razem się
pewno.
Jedzie.
Pobyt taki łączony można by było spróbować zorganizować dla małżeństwa, ale pod warunkiem, że miałoby takie samo schorzenie. I jeżeli w podobnym czasie złożyliby papiery, zostaliby zakwalifikowani, wówczas ewentualnie można faktycznie do nas skierować taką prośbę o umieszczenie w tym samym ośrodku sanatoryjnym i wówczas małżeństwo w tym samym czasie faktycznie byłoby razem. Ale to są bardzo rzadkie przypadki, chociaż nie powiem, że się nie zdarzają. I małżonkowie po prostu muszą chorować na to samo. No,
tak. Albo ewentualnie odpocząć od siebie przez te 24 dni i jedno będzie się leczyło, a drugie będzie w tym czasie załatwiało wszystkie sprawy domowe i rodzinne. Pytanie naszej słuchaczki drugiej i drugie pytanie pod tytułem, czy choroby psychiczne to również te choroby, które kwalifikują się do leczenia sanatoryjnego z ZUS?
Mamy tutaj cały katalog chorób, które kwalifikują się do tego, aby skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. I są to na pewno narządy ruchu również po wypadkach. To jest niedawno uruchomiony nowy ośrodek w Otwocku, który działa mniej więcej od ponad 2 lat, tego przedtem nie było. I dodam, że nie są to tylko wypadki w pracy, różnego rodzaju wypadków. I z tego, co słyszałam, faktycznie wspaniale funkcjonujący ośrodek, dający naprawdę ogromne rezultaty. Również wchodzą układy krążenia, schorzenia psychosomatyczne, układu oddechowego, schorzenia onkologiczne, gruczołu piersiowego, a także schorzenia narządów głosu. I to jest katalog zamknięty. W związku z tym, jeżeli nasze schorzenie nie kwalifikuje się do jednej z tych grup, niestety nie możemy skorzystać.
No rzeczywiście tutaj przyznaję rację, że coraz więcej mamy chorób typu nerwice, depresje. To są takie choroby cywilizacyjne, które również przeszkadzają nam w pracy. Czasami nawet uniemożliwiają pracę pracownikom, prawda? I to są historie, które tutaj się nie znajdują i z tego tytułu nie...
Schorzenia psychosomatyczne,
tak?
To już w zależności od tego, jak bardzo to jest postępująca choroba i jak zakwalifikuje to lekarz prowadzący, czy też leczący, jeżeli uzna, że taki wyjazd pomoże pacjentowi powrócić do pracy, to na pewno zakwalifikuje, a jeżeli choroba już jest bardziej posunięta, to już nie do nas należy ta decyzja.
To już na pewno potrzebne jest specjalistyczne leczenie po prostu, a nie rehabilitacja. Wypalenie zawodowe to też pewnie jakaś psychosomatyczna choroba, którą możemy leczyć. Dobrze. Mniej więcej wiemy, jak należy złożyć wniosek, jak postąpić, żeby do takiego sanatorium wyjechać. A czy to prawda, teraz będę obalać mity, że jeżeli raz odmówiło się na wyjazd, było się na długim zwolnieniu, lekarz skierował, ZUS przyznał, a my mówimy nie. To już drugi raz ZUS nas nie skieruje, nawet jak będziemy bardzo mocno chcieli.
Skieruje. To są faktycznie mity, pani redaktor. Jeżeli ktoś ma zagrożenie niemożliwością dalszej pracy, nie ma czegoś takiego, że ZUS odmówi wyjazdu. Lekarz kieruje, to my zawsze musimy się podporządkować decyzji lekarza. Jeżeli lekarz kieruje i decyduje się, że ten pacjent powinien pojechać, żeby jego stan zdrowia się poprawił, złośliwie ZUS nie zrobi tego, żeby nie skierować takiego pacjenta. Więc proszę się naprawdę nie przejmować, że jeżeli raz odmówiliśmy, bo nasza sytuacja, czy rodzinna, czy jakieś inne rzeczy się zadziały, które nie pozwoliły nam na ten wyjazd, to drugi raz już nie skorzystamy z tego.
A okres karencji? Wyjeżdżamy w tym roku, a za rok na przykład też byśmy chcieli.
Jeżeli możemy, oczywiście.
Nie ma takiego terminu, że na przykład dzisiaj pojechaliśmy do sanatorium, skorzystaliśmy i przez rok powinniśmy pracować, no bo się zrehabilitowaliśmy, no to teraz pracujmy, a za rok jeszcze...
Odnawia nam się znowu nasze schorzenie i znowu możemy pojechać.
Czyli nie ma takich terminów, które tutaj nie można przekroczyć. Ten katalog w jakiś sposób możemy zmienić, czy tutaj wpływu nie mamy? Po prostu jedynie nasi ustawodawcy, czyli kontakt przez tych, których wybraliśmy do parlamentu, żeby można było skorzystać.
Pod kątem tego katalogu są dobierane oczywiście ośrodki, do których wysyłamy naszych pacjentów, więc nie ma możliwości skierowania ich gdzie indziej i no musimy do tego się dostosować.
A jeżeli stacjonarnie chodzimy na taką rehabilitację, czy również musimy przebywać na zwolnieniu, urlopie, bądź nie świadczyć pracy w tym czasie, czy możemy to z pracą godzić?
Tego typu rehabilitację raczej nie pogodzimy z pracą.
Absolutnie. 30 minut brakuje do 15, a przechodzimy do drugiego tematu, który również rozpoczynamy od tego, że obalamy mity, chociaż nie wiem, czy do końca to jest mit, bo raczej chyba sprawdzona informacja. Czy można, przebywając na urlopie macierzyńskim, co miesiąc otrzymywać wpłatę 75 tysięcy złotych co miesiąc? Z tym pytaniem zwracam się do pani Katarzyny Wróbel, naczelnika Wydziału Zasiłków z Białostockiego ZUS-u.
Można, ale pod warunkiem, że takie wcześniej osiągało się wynagrodzenie, bo zasiłek macierzyński to jest 100% 10% naszego wynagrodzenia sprzed właśnie tego zasiłku macierzyńskiego.
Bo taka właśnie informacja obiegła cały internet, przynajmniej jeśli nie całą prasę, że oto będąc na zasiłku macierzyńskim można dostawać 75 tysięcy złotych miesięcznie i było to traktowane jako swego rodzaju dziwne bądź też patologiczne. Czy to jest rzeczywiście tak, że mając działalność gospodarczą deklarujemy sobie kwotę, którą przychodu na przykład i wiedząc, że będziemy już niedługo na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim bądź też innym, czyli że spodziewamy się dziecka, tak sobie wywindować te stawki, żeby potem rzeczywiście te 75 tysięcy, to może nie, ale 20 co najmniej dostawać.
Przed 2016 roku rzeczywiście w przypadku nawet opłaty jednej składki od tej maksymalnej podstawy wymiaru 250% przeciętnego wynagrodzenia można było cały rok otrzymywać ten zasiłek macierzyński w wysokiej kwocie. Natomiast od stycznia 2016 zmieniła się ustawa, na podstawie której ustalamy podstawą te wymiary zasiłku i już tak wysokiej kwoty nie można otrzymać, chyba że ktoś rzeczywiście 12 miesięcy ma taki wysoki dochód. Wówczas otrzyma również zasiłek bardzo wysoki.
Czyli tutaj jest kwestią to, jak przed tą ciążą i przed urodzeniem dziecka, jaki był na status pracownika, bądź też właśnie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, czy też samozatrudnionej osoby, czy w jaki sposób byliśmy wynagradzani?
Tak, jeżeli dana osoba była pracownikiem, to jest właśnie na podstawie wynagrodzenia jego wypłaconego 12 miesięcy przed tym zasiłkiem macierzyńskim, bądź jeszcze wcześniej przed zasiłkiem chorobowym. W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenia, to też jest osoby tej przychód, natomiast osoby prowadzące działalność jest to deklarowana podstawa wymiaru składki. Tylko tutaj jest czym krótszy okres w tej chwili ubezpieczenia, ta podstawa wymiaru jest jakby uśredniana. Już nie wystarczy zapłacić 1 czy 2 miesiące wysokiej składki, żeby mieć wysoki zasiłek, bo w takim przypadku przeliczamy takim ustalonym algorytmem, że to już nie wychodzi aż taka wysoka, korzystna podstawa wymiaru.
To też może być trochę krzywdzące, bo ktoś zaczyna działalność gospodarczą, akurat mu bardzo dobrze idzie, aż tu nagle trzeba iść na macierzyński urlop. Ale urlop macierzyński można łączyć z pracą. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze mam pytanie dotyczące tego, kto może na ten urlop macierzyński pójść. Jeżeli to jest pracownik zatrudniony na umowę o pracę, to tutaj chyba nie ma znaczenia, jak długo on pracuje, prawda? Czyli na przykład 2 miesiące pracujemy, ale umowa jest dłuższa niż na te 2 miesiące i spokojnie rodzimy dziecko, idziemy na urlop.
Tak, w tej chwili przy wszystkich ubezpieczonych, przy wszystkich rodzajach ubezpieczeń, przy zasiłku macierzyńskim nie ma tak zwanego okresu wyczekiwania. Czyli przesłanką do nabycia prawa do tego zasiłku jest urodzenie dziecka, czyli każda osoba, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodzi dziecko, ma prawo do urlopu macierzyńskiego bądź zasiłku za ten okres urlopu.
Czy taka osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, musi płacić składki chorobowe, żeby skorzystać z takiego urlopu, czy też już nie?
Ona ma dobrowolność podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Jeżeli przystąpi do tego ubezpieczenia chorobowego, co jest dobrowolne, wtedy ma prawo do zasiłku.
A jeżeli nie?
No to nie ma prawa.
Nie dostanie zasiłku.
Tak, ale w tym czasie teraz ośrodki pomocy społecznej są tak zwane świadczenia rodzicielskie, które tym osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, urodzą dziecko, mają prawo do tego świadczenia rodzicielskiego.
Jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę, to one swojego pracodawcę informują, że urodziły dziecko i to już jest rola pracodawcy na liczenie wszelkiego rodzaju zasiłków, składek i czego tam nie tylko. Natomiast jeżeli jest to umowa cywilnoprawna, to do ZUS-u przychodzimy?
Sam musimy i tak poinformować płatnika składek o urodzeniu dziecka, bo nie przystąpimy do pracy, tylko korzystamy z tego, to jest okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu. Natomiast sam wniosek też można złożyć u płatnika składek, który przekaże ten wniosek do ZUS-u i wtedy ustalimy uprawnienie i wypłacimy ten zasiłek.
A jeżeli jesteśmy sami sobie pracodawcą?
To wniosek składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Do państwa.
Bezpośrednio.
A terminy tutaj są jakieś? Że na przykład biegiem ze szpitala z wnioskiem do ZUS-u?
Nie. To zależy w jakiej wysokości byśmy chcieli otrzymywać ten zasiłek. Bo podstawowy ten okres urlopu i zasiłku macierzyńskiego to jest 20 tygodni i to wystarczy na podstawie aktu urodzenia dziecka i niezależnie kiedy złożymy wniosek, to świadczenie będzie nam przysługiwało. Oczywiście tutaj jest okres taki przedawnienia ogólnego, wolny 6 miesięcy od ostatniego dnia, także to jest sporo czasu.
No to można spokojnie.
Inaczej ma się sprawa z urlopem rodzicielskim, bo tutaj trzeba już złożyć wniosek w przypadku pracowników 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Natomiast osoby prowadzące działalność powinny złożyć co najmniej dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Jeżeli w przypadku urodzenia dziecka, jeżeli złożymy taki wniosek w ciągu 21 dni od porodu na cały roczny okres, czyli na ten okres podstawowy i rodzicielski, wówczas zasiłek przysługuje nam w wysokości 80% podstawy wymiaru. Natomiast jeżeli nie zachowamy tego terminu, to pierwsze pół roku zasiłku jest w wysokości 100%, a kolejne 60%.
I to są terminy, których musimy przestrzegać. Za 21 minut 15 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o kilku rzeczach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Już Państwa wysłałam na wakacje do sanatorium z ZUS-em. Teraz mamy wysyłam na urlopy macierzyńskie i na wysokie zasiłki. No tak z ciekawości zapytam, a w Białymstoku, tutaj w naszym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, też mamy takie rekordowe stawki? Czy coraz lepiej żyje się białostoczanom?
Aż takich rekordowych to nie ma. Rekordowa wysokość zasiłku macierzyńskiego została wypłacona tacie w trakcie urlopu ojcowskiego i była to kwota, podstawa tego zasiłku to była kwota 14 tysięcy złotych. Nie jest to zbyt wielka kwota w porównaniu do tego, co otrzymała pewna warszawianka, bo ona otrzymała 78,5 tysiąca złotych brutto, ale ta pani w przeciągu roku kalendarzowego zarobiła prawie 800 tysięcy.
Także bardzo podziwiamy panią, że poszła na urlop macierzyński i postanowiła poświęcić się też rodzinie, nie tylko zarabianiu pieniędzy. Takie zasiłki też wysokie się zdarzają. Akurat szkoda, że to tata, bo tak z przesłania, że mamy też dobrze zarabiają, byłoby lepiej, ale to nic. Bo urlop macierzyński to nie tylko mamy, prawda? To tutaj macierzyński to tylko mamy, bo pierwsze tygodnie po urodzeniu dziecka to jednak tylko mama, ale też zaraz potem może się włączyć tata.
Tak, tata może skorzystać z zasiłku tego macierzyńskiego już po 14 tygodniach, pod warunkiem, że mama zrezygnuje i powróci do pracy. To jest taki pierwszy moment, kiedy rodzice mogą zamienić się opieką nad dzieckiem. Już po tych 20 tygodniach z urlopu rodzicielskiego równocześnie albo osobno mogą korzystać na tych samych prawach oboje rodzice, także tata i mama. I osobnym świadczeniem dla taty jest okres urlopu ojcowskiego, który wynosi 2 tygodnie.
I może być równocześnie z mamą w tym czasie na urlopie.
Tak, to
i
można.
Te 14 dni można pomagać jej na przykład od pierwszego dnia Oczywiście. Od razu powrotu ze szpitala, prawda?
Tak, to są dwa niezależne świadczenia, które można wykorzystać równocześnie.
Mówiłyśmy, że tutaj potrzebna jest deklaracja, w jaki sposób chcemy korzystać z urlopu macierzyńskiego i potem ewentualnie rodzicielskiego. Ona jest, ta deklaracja, potrzebna do tego, żebyście Państwo mogli wyliczyć kwotę tego właśnie zasiłku, tak? Czy jest to 100% czy 80% tego, co będzie pobierać osoba.
Tutaj czy 80 czy 100% ma tylko znaczenie, czy osoba wystąpi o cały rok od razu, czy będzie brała ten urlop w częściach.
A ile może być tych części?
Może być tego urlopu rodzicielskiego, może być 4 części. I zawsze bierze się w tygodniach, przy czym każda część powinna wynosić co najmniej 8 tygodni, oprócz pierwszej i ostatniej części.
Czyli na początek mamy urlop macierzyński, to jest 20 tygodni. I tutaj jest zawsze 100%? Nie zawsze.
Nie zawsze. Tylko w tym przypadku, jeżeli wystąpi mama o cały okres roczny urlopu, wtedy może być 80%. Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie w częściach, czyli wystąpimy najpierw o ten podstawowy 20 tygodni, to on będzie 100%. Potem, jeżeli w częściach będziemy brać urlop rodzicielski, to pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego to jest 100%, a kolejne już 60%.
Czy my mamy obowiązek do jakiegoś terminu powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że na przykład zamierzamy przerwać korzystanie z urlopu rodzicielskiego? Bo takie prawo chyba też mamy.
Tak, jeżeli nawet wystąpimy o cały ten urlop macierzyński, a potem z jakiegoś powodu chcemy z niego zrezygnować, oczywiście możemy w każdym czasie z tego urlopu zrezygnować. Jeżeli to jest pracownik, to występuje w ciągu 21 dni przed zamiarem przystąpienia do pracy do pracodawcy o skrócenie tego urlopu i pracodawca powinien się przychylić. Można nawet nie zachować tego terminu za zgodą pracodawcy. Natomiast osoba prowadząca działalność czy osoba wykonująca umowę zlecenie powinna przynajmniej w przeddzień zgłosić tą rezygnację, żeby wstrzymać tą wypłatę zasiłku macierzyńskiego.
I jak wówczas z tym wyrównaniem, bo oto braliśmy 80%, bo chciałyśmy cały rok, ale potem się okazało, że jednak cały rok to nie jest to, co chciałyśmy.
To zależy, kiedy zrezygnujemy. Jeżeli zrezygnujemy po tych pierwszych 20 tygodniach, czyli z całego urlopu rodzicielskiego, dostaniemy za te 20 tygodni wyrównanie do 100%. Również jeżeli po pierwszej części urlopu rodzicielskiego, jeżeli wykorzystamy nie więcej niż 6 tygodni, zrezygnujemy, wówczas również będzie przysługiwało nam te wyrównanie do 100%. Natomiast jeżeli z urlopu rodzicielskiego skorzystamy przez okres dłuższy niż 6 tygodni, to niestety już tego wyrównania nie ma.
Aha, to też trzeba pilnować tych terminów, jeżeli rzeczywiście chcemy to wyrównanie otrzymać i to jest powód, dla którego skracamy urlop rodzicielski. Te cztery części, o których pani naczelnik mówiła, to do jakiegoś okresu życia dziecka, do jakiegoś wieku, czy no nie wiem, do pójścia do szkoły?
Urlop rodzicielski możemy 16 tygodni zostawić sobie na później, wykorzystać po przerwie. Przy czym warunkiem skorzystania z tego urlopu po przerwie jest wykorzystanie pierwszej części tego urlopu rodzicielskiego przypadająca bezpośrednio po tych 20 tygodniach. Czyli musimy chociaż tą jedną część 6 tygodni sobie wziąć i potem 16 tygodni możemy wziąć dopiero po przerwie. I wtedy ten urlop, który wykorzystujemy po przerwie, możemy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
A, czyli rzeczywiście prawie do pójścia do szkoły. Możemy sobie te 16 tygodni zostawić, żeby dziecko doskonale przygotować, bądź też do pójścia do przedszkola. To też jest okres traumatyczny dla dziecka. Ale tutaj warunek. 26 tygodni ciurkiem jesteśmy na urlopie macierzyńskim. Znaczy mama jest.
Tak, tylko musimy pamiętać też o tym, że po przerwie jest tylko 16 tygodni. Także jeżeli przed przerwą wykorzystamy tylko 6 tygodni, to już to jakby 10 nam przepada, tak? Nie będziemy mogli do niego wrócić, bo po przerwie zawsze jest tylko 16.
Czyli te części, o których mówiłyśmy tutaj, te cztery części, to nie jest tak, że my możemy sobie robić pomiędzy tymi częściami jakieś przerwy. Oto wykorzystamy 8 tygodni, czy tam 6 tygodni, zrobimy sobie 2 miesiące przerwy, w tym czasie podszkolimy się, wrócimy
może
do pracy.
Może być tylko jedna przerwa.
Jedna przerwa i 16 tygodni na dłużej. A kiedy możemy się podzielić z tatą? To znaczy, weźmiemy 20 tygodni macierzyńskiego, a potem na resztę rodzicielskiego idzie tata. Może tak być?
Może tak być. Ten urlop rodzicielski możemy swobodnie sobie dzielić między obojga rodziców, tylko musimy zachować te cztery części. Czyli pierwszą część może wykorzystać tata, potem mama, znowu tata i znowu mama.
To przy osobach prowadzących działalność gospodarczą, żeby nie wypaść z rynku, to bardzo dobre rozwiązanie, bo Oczywiście. Tutaj można się dzielić spokojnie i swoich klientów cały czas widzieć.
Tak, to jeszcze przy tym zasiłku macierzyńskim dla osoby prowadzącej działalność nie ma przeciwwskazań do wykonywania jakichś czynności. Jeżeli w jakimś tam stopniu musimy tą działalność zrobić, jakieś czynności wykonać, to tutaj nie ma żadnych sankcji, żadnego pozbawienia prawa do zasiłku za takie wykonanie tej działalności.
Chyba, że zrobiliśmy sobie przerwę i wtedy wyrejestrowaliśmy albo zarejestrowaliśmy przerwę w działalności gospodarczej, to pewnie już tutaj pani rzecznik powie, że trochę inaczej. Za 10 minut 15 jeszcze uzupełniając naszą rozmowę na temat zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich, a także przebywania na urlopach rodzicielskich i macierzyńskich, to uzupełniamy. Nie trzeba rezygnować z pracy. To znaczy, może nie do końca tak aż bardzo, no bo trzeba się zająć dzieckiem, przynajmniej przez te 20 tygodni. Tutaj trzeba wtedy zrezygnować z pracy, czy też niekoniecznie?
No jeżeli korzystamy z urlopu, urlop jest po to, żeby opiekować się dzieckiem, także tutaj powinniśmy jednak, należy ten urlop zachować i opiekować się dzieckiem. Natomiast ten urlop rodzicielski możemy łączyć również z pracą. I jeżeli to jest pracownik, jeżeli korzystamy z takiej możliwości właśnie powrotu do własnego pracodawcy, możemy do niego wrócić na połowę dotychczasowego etatu. Wtedy nasz zasiłek macierzyński ulega odpowiednio zmniejszeniu, ale u danego pracodawcy na tą cząstkę etatu możemy pracować.
Zmniejszeniu wymiarowemu czy zmniejszeniu finansowemu?
Jeżeli musimy wrócić na część tylko etatu, na połowę dotychczasowego, czyli ten etat jest też już mniejszy, na który wracamy, i ten macierzyński odpowiednio o tę cząstkę etatu jest zmniejszany. Jeżeli pracowaliśmy na pełny etat, a łączymy macierzyński z pracą, wracamy na pół etatu, to o połowę zasiłek macierzyński zostanie zmniejszony.
A wydłuża się okres korzystania?
Wydłuża się, tak, o okres właśnie tego łączenia macierzyńskiego z pracą i może takie wydłużenie może nawet nastąpić do 64 tygodni.
A jeżeli zdarzy się tak, że po sześciu na takie półetatu okaże się, że nie dajemy sobie rady, możemy wrócić na pełny urlop?
Tak. I wtedy znowu macierzyński otrzymujemy w pełnej wysokości.
Dobrze, to mówimy o naszego pracodawcy. Ale czasami jest tak, że do naszego pracodawcy nie wracamy, a podejmujemy pracę u kogoś innego. Albo na przykład na umowę, zlecenie, bądź rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej. Taka sytuacja też może się zdarzyć?
Może się zdarzyć i tutaj ustawa nie przewiduje jakichś sankcji za podjęcie pracy w czasie tego urlopu rodzicielskiego, dopóki ta osoba nie zrezygnuje. Czyli jeżeli dana osoba nie zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego, może pobierać zasiłek macierzyński i jednocześnie świadczyć pracę na rzecz innego pracodawcy.
I nie musi nikogo o tym informować, prawda?
Nie musi.
To znaczy, no chyba raczej nie musi, bo skoro tutaj nie...
Powinna się tylko zgłosić ewentualnie do ubezpieczenia, tak? Wszystkie formalności załatwić.
No tak, bo składki będą odprowadzone, bo tutaj urlop macierzyński, nie będą?
Jeżeli osoba korzysta z urlopu macierzyńskiego, pobiera zasiłek macierzyński, to jest zwolniona z opłacania składek.
No to bardzo dobry pracownik by się zrobił u innego
pracownika. Jeżeli chodzi o prowadzących działalność, tak? Bo jeżeli na etat, no to są takie standardowe składki wszystkie.
Dobrze. Czy są terminy, w których musimy pracodawcy powiedzieć, że oto wracamy do pracy i kończymy urlop?
Jeżeli został udzielony ten urlop okresowo, no to pracodawca zna ten termin, nie musimy żadnych czynności podejmować. Natomiast jeżeli chcemy zrezygnować, to tak jak mówiłam, 21 dni przed zamiarem powrotu do pracy powinniśmy zgłosić.
A czy może pracodawca powiedzieć, nie, proszę przebywać dalej, bo ja tutaj na zastępstwo zatrudniłem kogoś innego i teraz co mam zrobić?
Nie, powinien pracodawca taką prośbę uwzględnić.
Uwzględnić i powinien przyjąć takiego pracownika. Tak. Do którego roku życia dziecka możemy z tą jedną przerwą? Do szóstego korzystać.
Do szóstego, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.
I wtedy sobie wybieramy po prostu tylko termin, kiedy te 16 tygodni chcemy wykorzystać. A jakie będzie wtedy zasiłek, w jakiej wysokości? 80%?
60%. Mhm. Tutaj z tej części, która przysługuje po przerwie, mogą skorzystać te osoby, które biorą zasiłek czy urlop macierzyński w częściach. Jeżeli wystąpimy o urlop i zasiłek macierzyński w ciągu tych 21 dni od porodu i na cały rok, wtedy jeżeli zrezygnujemy, nie mamy już możliwości skorzysta z tego urlopu po przerwie. Tylko jeżeli bierzemy w częściach.
Czyli tutaj będzie 60%. No to myślę, że wiele Państwu wyjaśniliśmy i udanych wakacji życzymy. Jeszcze za tydzień audycja Masz Prawo wróci do Państwa, ale z Panią się już pożegnamy. Pani Katarzyna Krupicka i Pani Katarzyna Wróbel. Obie Panie z białostockiego ZUS-u były naszymi gośćmi. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Audycja Masz Prawo za tydzień. Do usłyszenia mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok i zostańcie Państwo z nami.